Trzeci sektor.
Dziś w audycji Trzeci Sektor moim gościem jest prezes Fundacji Hagia Marina, Patryk Panasiuk. Wojciech Kujałowicz, dzień dobry, witam panie Patryku.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Porozmawiamy dzisiaj o instytucji, która na pewno może wzbudzić zainteresowanie wielu naszych słuchaczy, bo wydaje się swoją działalnością na pierwszy rzut oka dość egzotyczna. Mam na myśli to, iż Fundacja Hagia Marina swój początek ma gdzieś w Atenach. Dobrze myślę?
Tak, dokładnie tak. Sam początek fundacji jest to, datujemy na mniej więcej rok 2010, kiedy wyjechałem z rodzinnego Białegostoku po maturze. Wyjechałem do Grecji na studia. Oczywiście plany wtedy były inne. Była to teologia prawosławna na Uniwersytecie w Atenach. No ścieżki, los życia się potoczyły troszeczkę inaczej właściwie, zupełnie inaczej niż się spodziewałem na samym początku. Natomiast powstaliśmy jako Centrum Kultury Świętej Mariny w Atenach. Marina jest to odpowiednik naszego imienia Małgorzata. Jest to parafia prawosławna, która znajduje się w ateńskiej dzielnicy Heliopolis. Jest to jedna z większych dzielnic. Nie jest jakoś szczególnie, powiedzmy, charakterystyczne, jest po prostu jest bardzo ciasno zabudowana, jest tam mnóstwo osób. Natomiast wszystko się rozpoczyna wokół działalności przy parafii prawosławnej właśnie w tej Świętej Mariny, gdzie proboszczem jest ojciec archimandryta Serafin Dimitriu, który już wtedy był znany jako wielki przyjaciel Polski. Też nie ukrywam, że jak go poznałem w roku 2007, to on mi zaszczepił taką miłość do Grecji, zachwyt nad grecką kulturą, nad grecką sztuką, przede wszystkim nad grecką historią. Dlatego jechałem do Aten tuż po maturze, właściwie już znając kogoś tam na miejscu i dzięki temu mogłem dużo lepiej funkcjonować, ponieważ już te pierwsze szlaki ktoś mi przetarł, miałem takiego właśnie swojego nauczyciela, swojego własnego opiekuna.
A co sprawiło, że zrodziła się idea działania, które będzie łączyło Grecję z Polską?
Akurat ta historia ma swój początek w roku z kolei 97, kiedy to 16 lutego ówczesny arcybiskup białostocki Gdański Sawa, dzisiaj prawosławny metropolita warszawski całej Polski, zwierzchnik Polskiej Cerkwi Prawosławnej, odwiedził Ateny, odwiedził tamtą parafię i po odsłużeniu nabożeństwa wraz z tamtejszym biskupem, przedstawicielem Konferencji Episkopatu Grecji, pozostawił właściwie niewinnie wyglądającą kopię ostrobramskiej ikony Matki Bożej. Jest to kopia sporządzona w metalu, jest to zapewne jakiś stop miedziowy. I ta ikona, zazwyczaj tego typu ikony, podarki lądują w szafie osoby obdarowanej, natomiast akurat ostrobramska wylądowała na środku cerkwi. I właśnie w tym roku 97 parafianie zaczęli te ikony bardzo czcić, co było w ogóle takim, prawda, czymś niebywałym, ponieważ Grecy mają bardzo dużo świętych miejsc, do których się pielgrzymuje, mają mnóstwo własnych świętych, więc właściwie dlaczego obraz, który przyjechał z dalekiej północy, miałby być otaczany jakąś szczególną czcią? A jednak się okazało, że przy ikonie działy się cuda. Coraz więcej pielgrzymów z Grecji, z Aten i ogólnie z Grecji przybywało do parafii, modląc się przed tą ikoną. I tak właściwie Ostrobramska zyskała swoją chwałę, swoją renomę. Na początku, przez pierwsze kilka lat, z tego co wiedziałem od ojca Serafima, każdego roku 16 lutego było odprawione uroczyste nabożeństwo ku czci ostrobramskiej ikony. Później zostało przełożone na pierwszą niedzielę po 16 lutego. Co jest bardzo istotne, że mamy w Polsce szlak ostrobramski. On jest często nazywany szlakiem gościńca litewskiego. On rozpoczyna się w Wilnie, kończy się gdzieś mniej więcej w Węgrowie, w Mińsku Mazowieckim. Oczywiście przebiega przez wszystkie nasze najbardziej znane miejscowości na Białostoczyźnie, na Podlasiu. No, teraz możemy powiedzieć śmiało, że ten szlak ostrobramski rozpoczyna się w Wilnie, a kończy się w Atenach. I co jest też ciekawe, ostatnio jak gościłem u naszych Litwinów w gminie Puńsk, dowiedziałem się też, że 16 lutego jest to Dzień Niepodległości Litwy, co jest bardzo symboliczne, ponieważ w sposób niezamierzony, a jak wiemy, nie ma przypadków, właśnie przybycie ostrobramskiej mateczki, jak to Grecy ją nazywają, właśnie datujemy też symbolicznie na dzień niepodległości Litwy.
To łatwo jest łączyć ze sobą kulturę i religię grecką i polską.
Czy jest łatwo? Jest strasznie trudno, bym powiedział, a najtrudniej, jak już się je połączy, to jest potem ciężko je rozdzielić. Zmierzam do tego, że jak przyjechałem jako 19-latek niespełna, przyjechałem do Grecji na studia, strasznie ciężko było mi się odnaleźć tam. Ciężko było mi właściwie no, w kwestii języka, który chociaż szybko poznałem, grecki, szybko się go nauczyłem, natomiast cała otoczka kulturowa, ten cały rdzeń kulturowy właściwie był niesamowicie trudny. No, większość z nas zna Grecję czy południe Europy jako prawda, kraj takiego luzu, kraj swobody. No, to jest dobre na 2 tygodnie, kiedy leży się na leżaku albo się w sposób niezobowiązujący zwiedza te przepiękne tereny greckie. Natomiast tak żyć w takiej atmosferze na dłuższą metę było bardzo ciężko. Oczywiście po jakimś czasie przywykłem. I sobie proszę później wyobrazić, kiedy w 15 roku wracam do Polski z powrotem do Białegostoku, tak właśnie z taką już grecką całkowicie mentalnością. Wbicie się z powrotem w polską kulturę, w polską mentalność było niesamowicie ciężkie. Ten pierwszy rok po powrocie do kraju był faktycznie takim ciężkim rokiem próby. Natomiast to, czego można się od Greków nauczyć, to jest taka otwartość kulturowa przy jednoczesnym zachowywaniu własnej kultury. Jest to o tyle ważne, wydaje mi się, szczególnie na naszym Podlasiu tutaj, gdzie mamy mnóstwo kultur, mamy przecież kulturę białoruską, ukraińską, litewską, również są kultury związane z religiami, jak kultura muzułmanów czy Żydów, więc i też kultura prawosławna, która jest tutaj niejako zatarta między tym etnosem białorusko-ukraińskim, a jednak prawosławiem jako religią ogólnie. Więc trzeba znaleźć złoty środek. W tym przypadku i Grecy idealnie nam pokazują, że ten złoty środek prowadzi przez wzajemny dialog, przez wspólne dobre jedzenie. To są rzeczy bardzo prozaiczne, na które byśmy nawet często nie wpadli. Bo w tym greckim modelu integracji kulturowej wcale nie trzeba prowadzić jakichś wielkich szkoleń, nie trzeba robić jakichś warsztatów prowadzonych przez wybitnych trenerów. Tylko po prostu trzeba się dobrze najeść, razem zatańczyć, wypić po kieliszku dobrego greckiego wina i właściwie te bariery później one wydają się takie bardzo nieistotne nawet i potem to bardzo wiele osób mi na to zwracało później uwagę, które gościłem w Grecji, że właściwie my często w krajach północy, no ale skupmy się na Polsce, za bardzo spinamy się, kiedy chcemy coś osiągnąć. Natomiast Grecy bardzo często mówią, bądź wola twoja i właściwie idą do przodu. Jest to fenomenalne podejście, które bardzo bym chciał, żeby jednak kiedyś być może zagościło także w Polsce.
To zatrzymajmy się teraz w momencie, w którym postanowił pan, że tę działalność pod nazwą Hagia Marina należałoby sformalizować.
Że tak powiem, jest to proza życia, ponieważ działając w Grecji jako centrum kultury, mieliśmy oczywiście wszelkie instrumenty do tego, żeby działać formalnie na terenie Grecji. Jeżeli chodzi zaś o tutaj, oczywiście nie wszystkie rzeczy należą do wspólnoty, więc akurat organizacje pozarządowe jednak preferowane jest, kiedy powstają w swoim kraju. Nazwa w ogóle Hagia Marina właśnie jest to starogrecka forma właśnie nazwy świętej Małgorzaty. Oczywiście na samym początku nazwa ta nikomu nic nie mówiła, ponieważ łączono nas na przykład z Hagią Sofią, poszukiwano na przykład słowa Marina jako portu, więc padają święty port być może. Zatem zanim zyskaliśmy rozpoznawalność, trzeba było często tłumaczyć, dlaczego tak się nazywamy, nie inaczej. Natomiast powstajemy formalnie 10 kwietnia 2018 roku w Polsce, jako oczywiście fundacja kontynuatorka Centrum Kultury z Aten, co nam pozwala przede wszystkim na formalną działalność w kraju, czyli pozyskiwanie grantów, prowadzenie akcji, prowadzenie zbiórek, przede wszystkim posiadanie rachunku bankowego, co jest przy działaniu fundacji bardzo istotne. Na początku mieliśmy się zajmować faktycznie polsko-greckimi kontaktami. Założenie było takie, że będziemy kontynuowali nasze obozy młodzieżowe, obozy dla seniorów, które też się bardzo fajnie przyjęły, czy różnego rodzaju pielgrzymki, i te ekumeniczne, i te prawosławne. Natomiast chyba liczba osób, która się skupiła później wokół naszej fundacji, nakierowała ją na tory także działalności na samym po prostu Podlasiu. Robimy bardzo dużo projektów na Podlasiu, ale też staramy się różne regiony łączyć. Ostatnio współpracujemy z Opolszczyzną, z regionem sądeckim województwa małopolskiego. Zatem mamy sporo też takich aktywności, które polegają głównie na kontaktach między ludźmi.
To może przejdźmy już do współczesności i do tych działań, które robicie tu i teraz. Od czego byśmy zaczęli?
Chyba tak naprawdę byśmy rozpoczęli to, co jest najistotniejsze i to, czym żyjemy co roku, zarówno jako Centrum Kultury, ale też i w Polsce jako fundacja. Są to uroczystości ku czci ostrobramskiej ikony Matki Bożej w Atenach. Robimy je co roku w lutym. W tym roku niestety z powodów pandemicznych odbyły się one online. Bardzo tej formy nie lubię, ponieważ ona całkowicie jest sprzeczna z ideą naszej fundacji, czyli właśnie z kontaktami z ludźmi, które są kontaktami żywymi i bezpośrednimi. Natomiast co roku żyjemy tymi uroczystościami, odwiedza je bardzo wielu gości z zagranicy. Co roku oczywiście nabożeństwu przewodniczy biskup. Mieliśmy także kilka lat z rzędu biskupów z Polski, którzy gościli na tych uroczystościach i celebrowali nabożeństwa. I od 3 lat właściwie, trochę niechcący, ale to jest akurat, uważam, bardzo dobrze nam się to udało, gościmy także wielu parlamentarzystów i samorządowców. Od tych kilku lat właśnie, kiedy biorą udział samorządowcy i parlamentarzyści, całkowicie od lewa do prawa, co też jest akurat naszą dewizą, że tutaj absolutnie nikt nie patrzy na żadne pochodzenie strony politycznej, ponieważ chodzi nam o to po prostu, żebyśmy mogli dać wyraz właśnie naszej czci, naszej sympatii dla tak ważnego obrazu, tak ważnej ikony w historii całej Polski, mówię też Polski jako pierwszej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Więc takie uroczystości również łączą w sobie spotkanie z Polonią, również promocję polskiej kultury. Choćby w tamtym roku gościł w Grecji zespół Klekociaki z Bociek. Oraz mamy jeden dzień, podczas którego odbywamy spotkania z greckimi odpowiednikami, czy to ministrami, czy to parlamentarzystami, ewentualnie samorządowcami. I właściwie dzięki temu udało nam się już też kilka projektów wprowadzić w życie. Oczywiście musieliśmy się wstrzymać z racji koronawirusowych, ale są to projekty, które nie są projektami do szuflady, a faktycznie takimi, które już zaczęły się realizować.
Na przykład?
Chociażby współpraca, którą rozpoczęliśmy w kwestii rolniczej, to jest bardzo akurat ciekawe, jako fundacja ze wsparciem osobowym panów marszałków województwa podlaskiego, szczególnie pana Stanisława Drechajło, udało nam się nawiązać też w Grecji kontakty z tamtejszymi rolnikami, producentami żywności i mogliśmy wyjeżdżać na takie krótkie szkoleniowe wyjazdy w małych grupach do północnej Grecji oraz na teren południowego Peloponezu, gdzie mogliśmy się zapoznać z greckim rolnictwem i z greckim podejściem do rolnictwa. Akurat to jest bardzo istotne, może nie tyle dla fundacji, co dla mnie osobiście. Bardzo bym chciał właśnie, żeby Polacy mieli takie podejście do rynku jak Grecy, że kupują swoje produkty, że kupują w swoich sklepach lokalnych, u swoich rodaków, że tam nie ma wielkich hipermarketów, nie ma tam wielkich galerii handlowych, tylko każdy właściwie docenia to, że pan Kostas prowadzi warzywniak, pani Maria prowadzi sklep mięsny, ktoś tam jeszcze prowadzi małą kawiarenkę właściwie i to wszystko jest w jednym miejscu i my mamy świadomość, że zawsze zostawiamy te kilka euro dla naszych sąsiadów właśnie. I poprzez takie promowanie rolnictwa, tego podejścia właśnie Greków do takiego szacunku do własnej ziemi, do płodów własnej ziemi, właśnie chcemy powoli takim podejściem także zarażać Polaków.
Czy naszym politykom trzeba takie wzorce pokazywać, czy powinni częściej spotykać się z tego typu mentalnością, o jakiej pan mówi a propos Greków?
Tutaj akurat mamy dwa podejścia, ponieważ oczywiście, że politykom trzeba pokazywać takie rzeczy, ponieważ też politycy to nie są osoby wszechwiedzące, prawda? Każdy ma inne doświadczenia, każdy ma inną wiedzę, więc trudno oczekiwać, że polityk będzie znał się na wszystkim właśnie. Stąd też są organizacje z trzeciego sektora, które na takie problemy zwracają uwagę i uważam, że nasze działania jako organizacji pozarządowych właśnie powinno być też ukierunkowane na to, by osobom decyzyjnym często zwracać uwagę na rzeczy istotne, na które być może z poziomu parlamentu właściwie są niewidoczne, ale dla ludzi takich właśnie, którzy nie są zaangażowani w taką centralną politykę warszawską, prawda, to są jakieś sprawy, które mogą wpłynąć bardzo korzystnie na ich życie. Ale z drugiej strony proszę sobie wyobrazić, jakbyśmy zaczęli wozić polskich polityków do Grecji, jaka byłaby reakcja medialna, prawda, kiedy powiedzmy w ciągu pół roku cały Sejm zdążył, prawda, cyklicznie wyjechać do Aten. Oczywiście ja bym bardzo chciał, bo tam są piękne rzeczy, które można pokazać. No natomiast to też jest często po prostu fizycznie niemożliwe. To też są kwestie delegacji parlamentarnych. Ale uważam, że jak najbardziej akurat tego typu rzeczy trzeba pokazywać naszym wójtom, burmistrzom, ogólnie naszym samorządowcom. I faktycznie planowaliśmy w tym roku taki wyjazd dla samorządowców z województwa podlaskiego, właśnie wyjazd o charakterze rolniczym, by oni jako ci decydujący często o środkach unijnych na rolnictwo, czy decydujący o tym, w jakim kierunku będą się rozwijały terytoria, którymi zarządzają, by mogli kilka pomysłów zaczerpnąć stamtąd, a uważam, że od Greków naprawdę warto się uczyć. Przede wszystkim no jest to bardzo stary naród, który ma za sobą bardzo dużą tradycję. Zdążyli kilka błędów poważnych popełnić, znaleźć się pod okupacją turecką, która trwała prawie 400 lat, później odzyskać niepodległość, więc mamy też z Grekami sporo wspólnego. No a w tym roku świętujemy 200 lat od powstania greckiego, właśnie od 25 marca. Będziemy świętować 200 lat od kiedy powstało współczesne, nowożytne państwo hellenickie.
Fundacja Hagia Marina i wasza działalność to także takie drobne rzeczy, które no, w całości potem składają się na pewien sposób myślenia chociażby i naszego podejścia do tego, jak żyjemy w regionie i jak się na przykład odżywiamy. Mam tu na myśli różnego rodzaju ciekawe przepisy kulinarne, które na swojej stronie internetowej umieszczacie. Ale też angażujecie się w działania, które związane są chociażby z nadchodzącymi świętami wielkanocnymi.
Tak, tutaj bardzo chętnie z racji mojego pierwszego wykształcenia, czyli teologicznego, bym powiedział cytatem apostoła Pawła, że duch wszakże ochoczy, ale ciało słabe, zatem bardzo byśmy chcieli zrobić wszystkie nasze zaplanowane inicjatywy. No, niestety po prostu często jest ten czynnik ludzki, który nie tyle co zawodzi, co po prostu jakby nie ma możliwości realizacji wszystkiego. No, pracujemy na etatach, więc ponieważ no, nasza fundacja nie jest organizacją z tych wielkich zagranicznych, które po prostu utrzymują się z zdatków biznesmenów czy oligarchów. No w naszym wypadku to, co wypracujemy sami, to jest właściwie potem pozwala nam na działanie. Zatem był taki plan, był taki projekt, który mam nadzieję, że uda mi się zrealizować. Oczywiście tutaj być może przy wsparciu trochę Grecji także. Chcieliśmy pokazać greckie przepisy klasztorne. Bardzo dużo ostatnio słyszymy o tak zwanej modzie na wegetarianizm, o modzie na weganizm. Jest to pewnego rodzaju świadomość diety, jest to pewnego rodzaju sposób życia. Ja mam też siostrę, która jest wegetarianką. Także weszliśmy w okres Wielkiego Postu w Cerkwi Prawosławnej, który potrwa 47 dni. Jest to post praktycznie całkowicie oparty na diecie wegańskiej. Nieraz zdarzało mi się próbować różnych dań w klasztorach prawosławnych, które właśnie wywodziły się z kuchni wegańskiej. Szczerze mówiąc, gdyby ktoś tak miał mi gotować, też bardzo chętnie bym przeszedł chociażby nawet na wegetarianizm, bo takie cuda, jakie zakonnicy czy siostry potrafią zrobić, to naprawdę chciałbym się takimi przepisami podzielić. Stąd mamy rozpisany scenariusz na kilkanaście odcinków o greckiej kuchni monastycznej. Mam nadzieję, że się uda akurat taki projekt zrealizować. Czas pokaże.
To jeszcze zajmijmy się kwestią związaną ze świętami, bo macie Państwo pomysł na to, jak zorganizować akcję pomocową.
Tak, jest, rozpoczęliśmy akcję pomocową pod nazwą Koszyczek Wielkanocny. Jest to już druga edycja tej akcji. Rozpoczęliśmy ją w tamtym roku. No, ona powstała bardzo szybko właściwie, ponieważ dowiedzieliśmy się dosłownie z dnia na dzień o naszych lockdownach. Dowiedzieliśmy się później też praktycznie z dnia na dzień, że kościoły będą miały ograniczone możliwości w święceniu pokarmów. Później w bardzo podobny sposób do tego dołączyła też Cerkiew Prawosławna. No przypomnijmy, że lockdown zaczął się w tamtym roku bodajże chyba 16 marca. Natomiast Wielkanoc katolicka była 12 kwietnia, a prawosławna była tydzień później, 19 kwietnia. Zatem mieliśmy bardzo mało czasu na reakcję, a mimo wszystko udało nam się pozyskać bardzo wielu darczyńców, wielu partnerów. Były to lokalne firmy. Małe firmy, średnie firmy, było to także kilka korporacji. Niewątpliwie wsparł nas Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz jednego z naszych partnerów, również, którzy brali udział w naszej akcji, wsparła Fundacja PGNiG. Także tych darczyńców było bardzo dużo. Było to Starostwo Białostockie, Gmina Supraśl. Więc na takie szybkie hasło, słuchajcie, robimy, zebrało się bardzo dużo, dużo chętnych. Na czym akcja polegała? Wyszliśmy z założenia, że jeżeli w tym trudnym czasie, w tym przypadku, wyszliśmy z założenia, że odebranie ludziom możliwości takiej właśnie symboliki świąt, czyli święconki, szczególnie dla osób, które są samotne, które brały udział przecież właśnie w takim wielkanocnym śniadaniu organizowanym przez różne organizacje pomocowe czy przez starostwa, no w tamtym roku zostało to wszystkim odebrane, czy nawet osobom, które przebywały w szpitalach, na oddziałach zakaźnych, w domach pomocy. Wszystko zostało na cztery spusty zamknięte, więc chociaż w tak symboliczny sposób chcieliśmy jako fundacja, ale też i organizacje, które razem z nami działały przy koszyczku, przypomnieć tym ludziom, że jesteśmy z wami, że w tak symboliczny sposób, czyli poprzez święconkę, którą sami przygotowaliśmy, zapakowaliśmy w plastikowy trójdzielny pojemnik. W składzie były dwa farbowane jajka, kawałek kiełbasy, kawałek babki, zapakowana sól oraz chleb. Wszystko to były produkty lokalne, produkty z Podlasia. I następnie zapraszaliśmy księży do święcenia tych pokarmów, które później wyruszały w różne tereny naszego województwa, ale także częściowo podzieliliśmy się naszą ilością z powiatem mińskim województwa mazowieckiego czy z Caritasem diecezji warszawsko-praskiej.
Panie Patryku, to jak będzie ta akcja wyglądała, czy też jak już wygląda w tym roku?
W tym roku już mamy zebraną grupę darczyńców. Szukamy jeszcze osób, które mogłyby wziąć udział w naszej akcji jako darczyńcy. Właściwie mamy gotowe już zapotrzebowanie, które na oba nasze święta, w tym roku akurat Wielkanoc katolicka wypada stosunkowo wcześnie, bo 4 kwietnia, natomiast prawosławna dopiero aż 2 maja. Natomiast z podanego nam zapotrzebowania przez naszych partnerów to jest około 20 tysięcy sztuk koszyczków, które chcemy przygotować i rozdysponować na terenie naszego województwa. Potrzebujemy z pewnością darczyńców w postaci finansowej. Mamy zrzutkę na zrzutka.pl, także i darczyńców, którzy nam po prostu by chcieli przekazać część swoich produktów albo takie nam zakupić, czyli jajka, kiełbasy, pakowana sól, chleby oraz sękacze bądź babki wielkanocne. Na naszej stronie koszyczek2020.pl można znaleźć wszystkie niezbędne informacje, także są formularze, by się zgłosić, jak ktoś chciałby zostać darczyńcą. Nasza akcja będzie nazywana Koszyczkiem 2020, żebyśmy wszyscy pamiętali tamten pamiętny rok 20, kiedy to nas zamknięto w domach. Natomiast jest to akcja, jest już druga seria akcji i mamy nadzieję, że również i w tym roku nasi darczyńcy i wolontariusze na wysokości zadania będziemy mogli wspólnie zrealizować takie dzieło.
To zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy, do kontaktu z Fundacją Hagia Marina. A moim gościem był prezes Fundacji Hagia Marina, Patryk Panasiuk. Dziękuję bardzo.
Trzeci sektor.